Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Zapachniało, przyznam, horrorem, gdy Maciej Szewczyk powiedział mi na korytarzu: mam trzy wilki w lodówce, chcesz zobaczyć?
No tak, to prawda. Co, nie, właściwie nie w lodówce, tylko w takim pokoju mroźni. No to generalnie dosyć smutne historie, bo wszystkie te wilki zginęły w wypadkach samochodowych. No ale przynajmniej przysłużą się nauce, na razie czekają na sekcję, natomiast ja już dla dwóch z tych trzech przeprowadziłem badania genetyczne, ustaliłem, skąd pochodziły. Trzeci, który zginął niedawno na obwodnicy, czeka właśnie na te analizy.
Bo ty jesteś po pierwsze badaczem, po drugie tropicielem wilków, po trzecie biotechnologiem.
Ewoluowałem w genetyka molekularnego, a jeszcze dalej w ekologa molekularnego, można powiedzieć, czyli właśnie taki styk tej biologii środowiskowej z molekularną, czyli wykorzystuję w dużej części właśnie takie metody, jak stosują biotechnolodzy, biolodzy molekularni, biochemicy, ale do badania biologii środowiskowej, do badania przyrody, w tym przypadku głównie wilków i innych dużych drapieżników.
Tropisz wilki, szukasz wilków, odczytując ślady DNA.
No pośrednio tak. No najpierw muszę znaleźć, gdzie te wilki są, więc raczej szukam takich tropów typowych, po prostu gdzieś ślady łapy odciśniętej w błocie czy w śniegu. No ale to mnie doprowadza często do próbki, którą można wykorzystać w tych badaniach genetycznych, czyli no najczęściej to śmierdząca dosyć sprawa, bo najłatwiej znaleźć odchody, w zimie też mocz. Natomiast czasami też udaje się znaleźć innego typu próbki, na przykład próbkę sierści gdzieś tam pod ogrodzeniem, gdzie wilki się podkopały i troszeczkę sierści wyrwanej, albo w legowisku, gdzie spały trochę sierści. Czasami próbkę śliny na jakiejś kości, którą obgryzały. Także to są takie ślady trochę podobne, jak mają kryminolodzy
wykorzystują. Ale gdzie tu znaleźć próbkę sierści czy jakąś kość? Skąd wiesz, że ta kość była lizana przez wilka?
No przeważnie to, jeżeli chodzi o tego typu próby, no to najłatwiej jest znaleźć w czasie tropień zimowych, gdzie po prostu wilki po swoich śladach mnie do takiego miejsca doprowadzą. Natomiast nawet jeżeli tych świeżych śladów nie ma, no to można to poznać po sposobie, na przykład w przypadku kości, no, takich dużych odpryskach, które powstały po wilczych zębach lis, czy średniej wielkości pies nigdy by w ten sposób kości
to
nie potrafił obryźć.
Myślę, że masz w tym roku kłopot, śniegu nie ma.
No niestety, zmiany klimatyczne bardzo nam w badaniach przeszkadzają, ponieważ no, pokrywa śnieżna bardzo ułatwia zdobycie próbek genetycznych, też określenie liczby tych wilków, dlatego no, teraz mocno wspomagamy się fotopułapkami, bo na podstawie takich tropów w błocie, to gdzieś tam jest, tu jest pojedyncza łapa, tu pojedyncza łapa, to bardzo trudno określić liczebność grupy, a z tej liczebności wynika, ile prób trzeba zebrać, żeby je wszystkie zgenotypować, więc no, wspomagamy się właśnie takimi kamerami aktywowanymi na ruch, które...
To za chwilę pytanie, co dalej z tymi badaniami, co z nich wynika, ale myślę, że nasi słuchacze chcieliby się dowiedzieć, jakie są historie tych trzech twoich wilków z pokoju chłodni.
Jasne, no to pierwszy z nich zginął Wielkanoc 2019. Został potrącony przez samochód pod Elblągiem na starej drodze, na siódemce, tak? Tylko że nie na tej nowej grodzonej, tylko na tej równoległym pasie starej siódemki. Prawdopodobnie właśnie przeszedł, odbił się od tych ekranów odgrodzenia, zawrócił się na starą siódemkę i tam zginął. No, a badania genetyczne pokazały, że przywędrował bardzo z daleka, ponieważ najbliższych jego krewnych znaleźliśmy na Litwie, także kilkaset kilometrów przewędrował, zanim zginął.
A temu służą te badania genetyczne?
Między innymi,
żeby
tak,
sprawdzić i znaleźć
pochodzenie,
rodzinę,
ponieważ te powilcze populacje różnią się nieco pod względem genetycznym. My tutaj mamy tak zwaną populację centralnoeuropejską, czyli to, co jest na zachód od Wisły, zachodnia część Polski, a także Niemcy, a ostatnio także Dania, Holandia, i to jest oddzielna genetycznie populacja. Te północny wschód Polski jest trochę inny, Karpaty są jeszcze zupełnie inne, więc zawsze jesteśmy w stanie przypisać takiego osobnika do populacji tej ogólnej, a czasami, jeżeli się uda, że akurat mamy w bazie jego bezpośrednich, bliskich krewnych, jego rodziny, no to wtedy jest pełen sukces, bo można określić jego dokładne pochodzenie i odtworzyć tą trasę dyspersji, tak? Czyli tej wędrówki poszukiwania.
Historia numer dwa?
Numer dwa to jest wilk, który zginął w obrębie Gdańska w zasadzie, blisko mostu wantowego, tego łącznika od trasy Sucharskiego do obwodnicy południowej. czyli na tych łąkach tam blisko rafinerii. I no, tam jest sporo saren. Ten wilk to był duży, młody samiec, ale bardzo chudy, z pustym żołądkiem, także prawdopodobnie trochę się zapędził w tej swojej wędrówce. Musiał przejść całe Żuławy, żeby tu dotrzeć.
A trzeci wilk, jak wspomniałeś, zginął na obwodnicy.
Tak, tak, tak. To świeża sprawa. Tuż sprzed świąt dostaliśmy zgłoszenie właśnie o prawdopodobnie potrąconym wilku na obwodnicy. Tutaj między zjazdem Mały Kack a zjazdem Witomino, czyli ta gdyńska część tam, gdzie są trochę większe lasy, szczególnie po tej zachodniej stronie. Od obwodnicy w stronę Wejherowa, w stronę Szemudu, tam już notowaliśmy obecność wilków. I to
ale
była młoda samica.
Jest tyle niewiele, to myślę sobie, jak musi być duże prawdopodobieństwo, że wilk zginie na drodze.
No tak, no jeżeli popatrzymy na chociażby na właśnie taką drogę typu obwodnica Trójmiasta czy typu Siódemka, no to jak trudno jest tam przemknąć się, jeżeli takie zwierzę musi ją przekroczyć, no nawet w środku nocy tam jest duży ruch, także no każde takie przekroczenie drogi to jest bardzo duże ryzyko śmierci, natomiast wiemy, że w przypadku tych dróg takich też dosyć ruchliwych, które nie są grodzone, jak na przykład droga Gdańsk-Kościerzyna DK20, no to wilki ją przekraczają niemal codziennie. Już też przynajmniej jeden poległ w okolicach Szymbarka w październiku, natomiast no, na tym terenie mamy wilka, który ma obroże telemetryczną, więc śledzimy zdalnie jego ruchy, w związku z czym wiemy, ile razy, jak często przekracza te drogi i no, jest to dosyć niepokojące.
To jest też bardzo ciekawa historia z tym wilkiem, który również miał wypadek przez kolizję.
Tak, 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 tak. To jest jeden z nielicznych przypadków, kiedy cała historia, przynajmniej jak na razie, skończyła się szczęśliwie, ponieważ po pierwsze osoba, która potrąciła tego wilka, nie zostawiła go samego sobie, tylko poinformowała policję. Policji udało się znaleźć weterynarza, który podjął się ratowania go. No to się udało. Później kilka tygodni rehabilitacji w specjalistycznym ośrodku. Nasi współpracownicy ze Stowarzyszenia dla Natury Wilk musieli go przewieźć w dwie strony z Pomorza aż do Bielska-Białej, bo tylko tam jest ośrodek, który ma dobre warunki do leczenia wilków. Jego rehabilitacja się powiodła i ja w tym czasie prowadziłem badania genetyczne, które pozwoliły ustalić miejsce jego pochodzenia. Wypuściliśmy go tam, gdzie znaleźliśmy ślady obecności jego rodziny. No i już od półtora ponad miesiąca jest na wolności i jak wykazują tropienia i informacje z obroży, bardzo szybko dołączył do swojej rodziny, tam jest 5-6 wilków, także...
No bo temu też służą te badania, że można było wypuścić wilka, oddać go rodzinie, w tym tak. miejscu, w którym są jego krewni.
Tak, to jest bardzo istotne, ponieważ no, gdyby wypuścić go gdzieś tam w kompleksie leśnym, blisko miejsca, gdzie został potrącony, ale w drugą stronę, jakby na południe, to tam już jest inna wilcza grupa, no i mogłaby go potraktować jako intruza i zaatakować. Natomiast no, właśnie dzięki genetyce udało nam się ustalić miejsce, gdzie chwilę wcześniej była jego matka, więc i było dużo śladów obecności takiej stałej, czyli znakowania. Tak, no bo w centrach swoich terytoriów wilki intensywnie znakują teren, na przykład właśnie poprzez znakowanie moczem, później rozdrapywanie ziemi, więc jeżeli takich znakowań na małej przestrzeni jest dużo, to można z tego wyciągnąć wnioski, że to jest to centrum terytorium, bo terytoria są ogromne, to jest ponad 200 km kwadratowych, ale są w obrębie tego terytorium miejsca bardzo intensywnie używane i rzadziej używane. Więc...
Ale jakie wnioski wypływają z tej rozmowy? Jeden jest smutny, że te wilki giną na drogach, a drugi optymistyczny, bo tych wilków jest coraz więcej. Zresztą jest coraz więcej doniesień o stadach wilków wokół Trójmiasta.
Tak, no znaczy nie stadach, tylko watahach, a tak najbardziej prawidłowo to mówimy grupach rodzinnych. Mhm. Określenie stada to przeważnie używamy do zwierząt kopytnych, do dzików, do jeleni. Natomiast tak, tutaj są takie. Tutaj mamy grupy rodzinne, czyli parę rodzicielską i ich młode z ostatniego roku lub dwóch lat. Ale to prawda, tych wilczych grup rodzinnych w okolicach Trójmiasta kilka lat temu najbliższe były w Borach Tucholskich, a w tej chwili mamy już kilka takich grup w promieniu 40-50 km od samego Trójmiasta. Są w Puszczy Dażdżupskiej pod Wejherowem. Właśnie tutaj zaczęła się aktywność w samym Trójmiejskim Parku Krajobrazowym, no i na Kaszubach mamy co najmniej trzy grupy rodzinne.
I sam nie wiem, czy na zakończenie zadać ci takie pytanie, bać się, nie bać, że te wilki przyjdą do ogródka i zjedzą nas i nasze dzieci.
No zdecydowanie nie ma się czego bać. No ja tropiąc wilki spotykałem je wielokrotnie, zawsze to one bardzo szybko ewakuowały się z miejsca spotkania. Natomiast oczywiście trzeba też pamiętać, że jest to duże i silne zwierzę, w związku z czym no jeżeli zauważymy jakieś zachowania nietypowe, że wilk w środku dnia pojawia się stosunkowo blisko zabudowań, no to taką informację zgłosić do nas na Uniwersytet Gdański oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku, bo czasami to może być po prostu jakiś pojedynczy przechodzący osobnik, który się gdzieś zaplątał, no ale może być tak, że jest jakiś osobnik, który na przykład był przez jakiś czas wychowywany przez ludzi i później wypuszczony do środowiska, który zatracił ten naturalny strach. Były takie dwa przypadki. Nie należy się bać, natomiast jakąś tam podstawą ostrożność należy zachowywać.
A ty po prostu lubisz, przez kochasz wilki, tak?
Kochanie, to może jest takie emocjonalne określenie, natomiast przede wszystkim one bardzo mnie fascynują pod względem naukowym, no ale też prywatnie, nawet gdybym się zajmował czymkolwiek innym, to na pewno wciąż nie przestawałyby mnie fascynować, chociażby przez to, jak podobne są do naszych psów, a jednocześnie pod niektórymi względami jak inne.
Dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dr Maciej Szewczyk.
Dziękuję bardzo.
Audycja powstała przy udziale Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.